Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 152 odcinek naszego podcastu.
Daj mi powiedzieć. Rzuć na luz.
To zaczynamy.
Ale dzisiaj emocje.
No, jak na rybach. Ale nie, sporo się dzieje, bo tak, byliśmy na premierze nowego Yarisa. No.
Świetna rekomendacja. Będziemy rozwijać temat?
Będziemy, jak najbardziej.
To ja może o Land Cruiserze powiem trzy zdania.
O, widzisz.
Bo to ciekawsze jednak jest.
No, samochód ciekawszy, ale zależy dla kogo? No, oczywiście.
Jakby same jeździły Land Cruisery po centrum Warszawy, Poznania, Krakowa, tudzież Suwałk, nie obraziłbym się.
Otóż to, więc tak, jeszcze zajrzymy na kartę historii i dokończymy historię pana Lamborghini.
Ale nie będzie dzisiaj odcinek historyczny, chociaż też za sprawą motorsportu do historii zajrzymy. Do kart historii.
Okej. Okay. A poza tym pośmiejemy się trochę z podwyżek, ewentualnie nawet nie tyle podwyżek, co obniżek, które miały być i będą. Ale za czas jakiś.
Pośmiejemy się także z cen nowych samochodów, bo cenniki publikowane
się śmiać.
Nie tylko Renault publikuje cennik, ale i BMW, więc to wszystko sprawdzimy i zobaczymy, jak to wygląda. Będzie trochę o przepisach, ale tak naprawdę ciekawostkowo na razie, chociaż gdzieś tam w dalszej perspektywie, kto wie.
O samochodach dość szybkich też będzie, bo zajmiemy się nowym Astonem Martinem, nowym BMW 5 Kombi. Temat, który mnie bardzo zainteresował, samogaszące się akumulatory.
Takie naukowcy wymyślili. Jeszcze nie są w samochodach, ale tak.
No, o przepisach mówiłeś, to widzisz, znowu tematów mamy więcej niż czasu, więc zaczynajmy.
A będą gamonie, czy jednak zima i odpuszczamy?
Nie, może jeszcze z motocyklami chwilę się wstrzymamy, ale jeżeli zdążymy, na przykład to o karawaningu ciągle, bo zaczynamy powoli zdradzać kulisy, niedługo jakaś nas część będzie w ciepłym kraju, a potem może obaj będziemy w ciepłym kraju, więc ten karawanik jest nam coraz bliższy.
Mi jest zdecydowanie bliższy od paru lat.
No, ale tak namacalnie.
A na koniec test.
Tak, wszystko się uda dziś.
Samochód wyjątkowy, nietuzinkowy, przepiękny.
No, odwracali się ludzie na ulicach, odwracali się. No to zaczynamy. Zaczynamy od Toyoty, bo jednak jak byliśmy na premierze nowego modelu, to należy mu dać pierwszeństwo. Nowy Yaris. Ja się tak zawahałem, no bo jak bardzo on nowy jest. No jak jest coś bardzo dobrego, to trudno to coś dobrego zmieniać. A Yaris w swojej klasie jednak jest samochodem wiodącym.
Ale zobacz, zanim o Yarisie, to dwa tematy o Toyocie i to tak tylko dodam. Yaris ma bliźniaczy model, czyli Mazda 2. I Mazda 2 też przeszła lifting, ale Mazda zdecydowała się na zmianę przedniego zderzaka, tak żeby odróżnić ten samochód od Yarisa. Jakby Mazda czytała w naszych myślach, że ten samochód jest nieprzyzwoicie podobny do Yarisa. Zatem Mazda 2 po faceliftingu, czyli Toyota Yaris, będzie nieco inaczej wyglądała niż właśnie Toyota Yaris.
Tym bardziej, że z zewnątrz się prawie w ogóle nie zmienia. Nie zmienia się w ogóle.
Też nie.
Ale zmienia się trochę.
Dodam tylko jeszcze.
No, ten z tym dodawaniem.
Jeszcze, że zanim powiemy o Yarisie, który jest niezwykle emocjonującym samochodem, to Toyota sprzedała w tyle. Mhm. Całą pulę, no może przesadzam, ale kilkaset sztuk samochodu, który nazywa się Land Cruiser, który wraca po kilku latach nieobecności, który jest legendą.
Moment. Wraca, ale przecież niedawno mówiliśmy, że z tym powrotem to są pewnego rodzaju problemy z powodu afery.
Ale to już było parę odcinków temu. Nikt nie pamięta, że jest Toyota Dieselgate i teraz ten samochód został sprzedany. Sprzedało się 120 sztuk First Edition, takiej napakowanej po sufit wersji. Polacy kochają jeździć Land Cruiserami.
I Yarisami, jak się okazuje, również.
A ja
bo
dodam tylko, że cena takiego Land Cruisera kosztuje
już nic nie
400 tysięcy.
Już nic nie dodasz. Polacy również lubią jeździć Yarisami i na to wskazują liczby. Od pierwszej edycji, od pierwszego modelu ten samochód miał miejsce szczególne i o wszystkim opowie nam teraz Tomek Michalczewski.
Yaris jest dla nas bardzo ważnym modelem, bo to ta rodzina razem z Jarisem Crossem, a jego, bo to jest ta sama płyta podłogowa, stanowią dla nas 30% naszej sprzedaży. Więc to jest dla nas bardzo ważny model, ważna, bardzo ważna rodzina. Samego Jarisa, tak jak powiedziałeś, przez 20, prawie 5 lat sprzedało się na całym świecie 10 milionów samochodów, z czego w Polsce 300 tysięcy, więc to jest ogromna ilość. I z tego się cieszymy, że ten samochód i ta marka jako sama w sobie jest tak rozpoznawalna w Europie i w Polsce również, bo praktycznie każdy z nas ma pewnie albo miał, albo ma kogoś znajomego, kto jeździł kiedyś Jarisem, albo jeździ nawet teraz.
Z drugiej strony nie ma się co dziwić, że tyle tego sprzedano, skoro dwa razy samochód roku, tytuł zdobyty, najlepsze silniki i w ogóle wszystko naj.
Faktycznie każda z generacji, począwszy od 99 roku, była w czymś pionierem. Pierwsza, jak powiedziałeś, generacja zdobyła od razu w pierwszym roku tytuł silnika roku dla silnika 1.0. W kolejnym roku zdobyła Car of the Year europejski. Obecna generacja w 2021 zdobyła również Car of the Year. W międzyczasie była pierwsza wersja hybrydowa w segmencie B. Pierwszy samochód z 5 gwiazdkami w testach Euro NCAP. Więc faktycznie staramy się, żeby każda z tych wersji, z tych nowych edycji była czymś nowym, czymś, co daje klientom bezpieczeństwo i komfort.
Znacznie łatwiej jest zrobić coś dobrego z czegoś złego, niż coś bardzo dobrego z czegoś już dobrego. W związku z tym, co zdecydowaliście się poprawić i unowocześnić w nowej wersji Jarisa?
Faktycznie staramy się, żeby cały czas ten samochód się rozwijał, żeby nie stał w miejscu, więc tutaj wygląd zewnętrzny pozostał bez zmian, bo ta sylwetka bardzo jest, się podoba, bardzo doceniana. Głównie zmiany poszły we wnętrze i w napęd. Jeśli chodzi o napęd, przede wszystkim jako pierwsi w tym segmencie będziemy mieli dwie wersje jednostki hybrydowej. Obecna 116 koni pozostaje, ale dołącza zupełnie nowa, na bazie tej przygotowana, 130-konna. Dostała ona elementy z hybrydy piątej generacji, przekładnia, power control unit oraz mocniejszy silnik elektryczny. To nam dało 130 koni mechanicznych. Kolejne zmiany to jest wnętrze. Mamy już dostępne pełni cyfrowe zegary 12,3 cala. Większy jest również ekran multimedialny 10,5 cala. Nawigacja w chmurze, bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Oczywiście też aktualizacje zarówno z tym multimedialnego, jak i systemu bezpieczeństwa przez internet. Nie musimy odwiedzać naszego serwisu. No i oczywiście, tak jak w każdym naszym modelu, każdy kolejny dostaje najnowszy zestaw systemu bezpieczeństwa, więc tutaj mamy też na pokładzie Toyota Safety Sense 3.0, czyli najnowsze dostępne systemy bezpieczeństwa już w standardzie.
Jesteśmy po pierwszych jazdach tym nowym Jarisem i powiem, że zaskakująco dużo mocy jest w tym małym samochodzie. No nie brakuje w czasie jazdy.
No myślę, że 130 koni właśnie w takim niewielkim aucie to naprawdę daje dużo przyjemności z jazdy i też jest to element tych wprowadzonych zmian, tej elementów hybrydy piątej generacji. Mamy mocniejszy silnik elektryczny, więc samochód dużo lepiej i szybciej reaguje na wciśnięcie pedału gazu właśnie dzięki temu silnikowi elektrycznemu.
Powiedz, kiedy te nowe samochody będą dostępne, kiedy będzie można je kupować i o ile droższe będą od tej wersji poprzedniej i dlaczego będą droższe?
Samochody są dostępne już. Praktycznie w styczniu rozpoczęła się produkcja, więc samochody już zaczynają wjeżdżać do salonów. Zamawiać je można było już od połowy zeszłego roku, więc byliśmy zamówienia. Teraz te samochody docierają do pierwszych klientów i na stację będzie można je przetestować. Jeśli chodzi o zmianę ceny, my w Toyocie staramy się zawsze, żeby ta zmiana ceny wynikała z tych faktycznych zmian, czyli zmian specyfikacji. Dla przykładu może podam przykład tej wersji najbardziej popularnej, jeśli chodzi o sprzedaż, to jest hybryda w wersji komfort, 113 koni. Ona poprzednia wersja kosztowała 96 900 zł. Doszło do nich elementów za ponad 7 000 zł. My podnieśliśmy cenę tylko o 6 000 zł do 102 900, więc nawet cena wzrosła trochę mniej niż te elementy, które doszły, typu aluminiowe felgi, typu zmiana systemu bezpieczeństwa, większy ekran multimedialny. Te wszystkie rzeczy doszły, a cena nie wzrosła aż tak znacznie jak w niektórych markach.
Dobra, a jakie widoki na sprzedaż tego samochodu i na wypełnienie rynku?
No cały czas liczymy, żeby ten samochód był głównym naszym motorem napędowym, jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce. Tak jak mówiłem, my patrzymy na ten model trochę jako całą rodzinę samochodów miejskich, połącznie z Aygo Cross. łącznie z Aygo Crossem, czy też z Yarisem Crossem. Tutaj trochę liczymy na to, że każdy klient będzie sobie dobierał samochód pod siebie. Jeżeli potrzebuje trochę mniejsze auto, bardziej miejskie, wybierze Aygo Crossa. Nie ukrywamy, że Yaris jest w dużej mierze samochodem flotowym. 65% tego modelu jest kupowane przez firmy. Yaris Cross z drugiej strony bardziej samochód dla klienta indywidualnego, więc tutaj wydaje mi się, że mamy tak kompleksową ofertę, że każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o wielkość, wyposażenie, jak i rodzaj napędu.
I na koniec, mówiliśmy już o silnikach, czy będą tylko hybrydowe, czy jeszcze zwykłe spalinowe silniki też będą?
Jeśli chodzi o Yarisa, jeszcze w tym roku pozostaje silnik benzynowy 1.5, 1.0 już nie jest oferowany, także w tym roku będziemy mieli benzynowy 1.5 oraz, tak jak powiedziałem, dwie hybrydy 116-130 koni, od przyszłego roku już tylko i wyłącznie silniki hybrydowe, a klientów, którzy będą szukali silnika benzynowego, zapraszamy do zapoznania się z Aygo Crossem, tam cały czas pozostaje silnik benzynowy w ofercie.
Fajnie ten samochód jeździ. Jeździłem i...
A jeździ inaczej niż Yaris?
Jeździ trochę inaczej niż Yaris.
Lepiej?
Lepiej.
W sumie, ale miejsca w środku jest więcej?
Niespecjalnie, ale jeżeli nie jedziesz z pięcioosobową rodziną, to miejsca jest wystarczająco.
Nie mam pięcioosobowej rodziny, no i... więc nie muszę takiego martwić. Zmartwienia. Że, tak, ale koresponduje do tego, co wydarzy się w naszym podcaście na samym końcu, bo tam będzie test samochodu, który robi wrażenie i tam o miejscu też powiem.
No i bardzo dobrze.
No to ruszamy.
Teraz w takim razie, kolego, pośmiejemy się, czy popłaczemy?
Się. Nie, śmiejmy się. Śmiech to zdrowie i najpierw się śmiejemy.
Dopóki musisz płacić.
No musisz płacić, ale no ten czas, te dopóki kiedyś się skończy, prawda?
Mówiliśmy ostatnio o autostradach, że tam podwyżki. Montują... Nie, podwyżki to swoją drogą, ale montują odcinkowe pomiary prędkości.
Zdecydowanie tak.
No i co? Co byś chciał dodać?
Chciałbym dodać, że gruchnęła informacja, że te autostrady, które mają podwyżki i mówiliśmy o tym, że A4 podrożała i niebawem z pewnością podrożeje A2, bo z reguły to się dzieje gdzieś właśnie na przełomie lutego i marca, ale nie są to potwierdzone informacje, czekam na ich potwierdzenie. Te autostrady są przecież płatne, ale one tak naprawdę należą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, tylko w ramach koncesjonowania zostały przekazane, no bo wybudowane przez prywatnych inwestorów.
Poczekaj, są płatne, tak?
Tak.
A przecież miały autostrady być bezpłatne.
No, ale to zapowiadał poprzedni rząd i ten rząd na fali tych zapowiedzi też potwierdził niejako, że te autostrady będą bezpłatne. Nie cieszysz się?
No...
Wiesz, kiedy będą bezpłatne?
Aha, czyli trzeba dożyć, jak z ZUS-em.
A2 będzie bezpłatna w 2037 roku, a A4 będzie bezpłatna w 2027 roku.
I wiesz dlaczego? Bo wtedy nastąpi już powszechny transport dronami i autostrady wszyscy będą mieli w poważaniu.
No tak, ale dzieje się tak dlatego i te obietnice padły dlatego, że rząd zapowiedział, no ministerstwo tak naprawdę zapowiedziało, że nie przedłuży tych umów koncesyjnych, a one właśnie w tych latach, przypomnę, A2 2037
no dobra,
rok
trwają i wszystko jasne.
I wtedy będą autostrady bezpłatne. Można obiecać w kampanii wyborczej, sprawimy, że autostrady będą bezpłatne.
Będą.
Można.
Okej, to zostając przy autostradach, teraz apel, bo w najbliższych dniach nastąpi wzmożony ruch wojsk.
Już następuje.
W całej Polsce.
Na autostradach, drogach ekspresowych i obwodnicach.
No i apel przekazujemy od tych, którzy apel wystosowali, żeby...
Zadzwonili do ciebie, żebyś
tak,
przekazali?
Tak. Nie robić zdjęć, nie dzielić się na Facebooku, że o ja i armata, ja i tratatata.
No, ale nie, mogę no, tylko koniec. Dodać nie swoją, swoją on, drogą, ty, no, ale to jest zaskakujące. Zawsze mnie zaskakuje to, że o ruchach wojsk i tak dalej mówimy, żeby nie informować całego świata. O tym, co robi Putin i tak dalej, wszyscy informują. O tym, jaką strategię przyjmuje NATO, informuje. Albo to są kaczki dziennikarskie, albo ja czegoś w mojej głowie nie pojmuję. No nie wiem, żeby nie mówić, to znaczy, to jak dziecku powiesz, żeby nie powiedział mamie, to o pierwsze,
no
co
dobra,
powie,
ale wiadomo,
powie.
Są ruchy i o ruchach tych należy wszystkich uprzedzić, ale nie mówić, że
Czyli to tak edukacyjny
brygada
wątek.
Pancerna się porusza stąd dotąd, ta kawaleria idzie w drugą stronę.
Selfie z czołgiem na A2,
cicho być.
Dobrze.
Cicho być.
Cicho być, nie mówimy.
No, to teraz odetchnijmy, bo ciśnienie mi się podniosło. Antoni przygotował drugą część opowieści o niejakim Lamborghini.
To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji.
Zapewne pamiętacie, że przed tygodniem rozpoczęliśmy historię związaną z Ferruccio Lamborghini. O tym, że chłop produkował traktory, dorobił się poważnych pieniędzy, a za te pieniądze kupił sobie Ferrari. Ferrari, które najogólniej rzecz biorąc rozczarowało go przede wszystkim ceną za usługi serwisowe. W związku z tym uniósł się dumą i powiedział wtedy jeszcze nie tak staremu Enzo, że zrobi lepszy samochód sportowy. Mniej więcej w tym samym czasie podczas Grand Prix Włoch doszło do tragicznego wypadku z udziałem bolidu Ferrari, który wypadł z toru, zabijając 13 osób. Po tym wydarzeniu część zespołu Scuderia odeszła z teamu, a jedną z tych osób był Bizziani. Inżynier, który próbował rozkręcić swój interes, ale że akurat w tym samym czasie Ferruccio poszukiwał ludzi, to dał się przekonać i dołączył do niego. Może przekonała go również oferta, bo legendy głoszą, że miał być premiowany za każdy koń mechaniczny więcej niż te, które oferowało Ferrari. Tym sposobem stworzył 3,5-litrowe V12 o mocy 360 koni, które trafiło w ciało Lamborghini 350 GTV. Na pozór piękne, moc znacznie wyższa niż nawet w topowych w owym czasie Ferrari, kształty odważniejsze, debiut naprawdę niczego sobie. Ale problemem było to, że Ferruccio marzył o Gran Turismo, a nie samochodzie wyścigowym. A stworzone 350 GTV osiągało podane moce i moment obrotowy przy bardzo wysokich obrotach, co w GT, no nie za bardzo. Dlatego zespół stworzono od nowa, zatrudniono nowych inżynierów i przystąpiono do ataku. W ramach tego samego silnika zmieniono gaźniki i doloty powietrza, które sprawiły, że moc została znacznie obniżona, ale ta niższa moc była osiągana znacznie wcześniej. A kiedy Ferrari dowiedziało się o takich planach, zaczęli działać. Tyle, że byli już wtedy w tyle. Stosowali w swoich silnikach pojedynczy wałek rozrządu. Lambo podwójny. Lambo miało 5-biegową skrzynię, Ferrari 4-biegową. Lambo miało niezależne tylne zawieszenie, Ferrari sztywną belkę. I tak zaczął się wyścig, w ramach którego Ferrari zaczęło dojeżdżać do zderzaka Ferrucciego dopiero w 1961 roku, prezentując model 275 GTB 4, już z dwoma wałkami rozrządu na głowicę. Ale zajęło mu to kilka lat, a technologicznie wciąż pozostawał w tyle. Jaki z tego morał? Lamborghini dotrzymał słowa. Stworzył lepszy, szybszy i bardziej wydajny samochód, który już na początku prześcignął starego Enzo. Jaki z tego wniosek? Ambitnych ludzi nie warto drażnić. A na pewno nie wtedy, gdy jest się ich konkurentem.
Warto zapamiętać z tej całej dwuczęściowej historii, że nie mówimy Lamborghini, tylko
chyba,
Lamborghini.
Chyba, że jesteśmy Włochami, to wtedy stać nas na Lamborghini.
Jednak pozostałbym przy i Lamborghini.
I na Espresso.
Tudzież Lamborghini i Espresso. No. Tak.
To pięknie.
Pożary?
To teraz
pożary?
To.
Pożary?
Pożary fajne, bo naprawdę jestem...
Nie są fajne, ale to jest dobra wiadomość.
Znaczy, brak pożarów, w sensie samogaszące. O tak. Tym mówimy, no.
Tak. No, ciśnie mi się na usta porównanie, że jedna z marek reklamowała swoje samochody jako samoładujące się i została za to ukarana na niektórych rynkach, więc czy faktycznie mamy do czynienia z technologią jak mi się to w głowie wbiło.
Ja kupiłem właśnie matę samopompującą się.
Działa?
No.
Mata jest.
W 75%.
Okej. Okay. No to niech nawet te akumulatory będą w 75% samogaszące się. Otóż wynaleziono taki akumulator do samochodów. Mhm. Co prawda projekt na razie jest opisany tylko w czasopiśmie Nature, ale to już dużo, przyznasz. Więc może jak w tym 2037 roku autostrady będą za darmo, to wtedy może z tego czasopisma powstanie projekt.
Może nawet wcześniej, bo Nature znany jest z tego, że oni tam bajek, smuchuj, paproci to nie umieszczają.
Jest, tak jest. Słuchaj, cała zabawa polega na tym, że ten elektrolit, który jest teraz w bateriach,
nie chce się palić.
Ciekły, on właśnie powoduje, że ta bateria pali się w ten niebezpieczny, czy bardziej bym powiedział trudny do zgaszenia sposób, czyli ten proces po prostu wytwarza bardzo dużo energii, czyli ciepła i trzeba te baterie schłodzić, a nie ugasić ogień, który jest w tradycyjnym pożarze. I naukowcy doszli do wniosku,
że trzeba wozić ze sobą lodówkę.
że trzeba wymienić ten elektrolit ciekły na stały, co powoduje, że fizyka pożaru jest zupełnie inna. A wiemy, że firmy pracują nad tym, żeby właśnie zamienić ten elektrolit na stały, bo wtedy bateria jest bardziej wydajna. Więc tak naprawdę sam problem się rozwiązał, szukając lepszej wydajności baterii.
Bardzo dobrze.
Zobaczymy, to jest optymistyczne. Czy to dojdzie do skutku, czy takie baterie faktycznie powstaną, bo na razie można powiedzieć, że taki system, który powoduje najszybsze chłodzenie, czyli gaszenie tych baterii, ma Renault. I Renault robi wiele, żeby spopularyzować ten system, a polega on na tym, że do samochodu, do baterii, do tego sarkofagu, w którym są baterie, podłączyć się bezpośrednio z wężem strażackim i wtedy nie lejemy samochodu na dach i nie chłodzimy tego samochodu w ten sposób, tylko bardziej wydajnie chłodzimy same ogniwa. Przyznasz, że to dobrze rokuje.
To jak
jakoś jesteśmy, się nie mogą przebić.
Jak jesteśmy w dobrym nastroju, to zostańmy. I teraz dwa słowa o nowych samochodów. Otóż nowy Aston Martin Vantage.
Wspaniały samochód.
No skąd wiesz, skoro go jeszcze nawet na oczy nie widziałeś?
Ale widzę oczyma wyobraźni.
No, zakładam, że tak, bo no, sporo się dzieje. Samochód sportowy, silnik umieszczony z przodu, napęd na tylną oś, rozkład masy 50 na 50,
silnik zdjęcia, szkice,
4 litry.
Zdjęcia, no wspaniały.
V8.
Ale nie mam takie nieodparte
665
wrażenie,
koni.
Że bardzo ten samochód z linią boczną przypomina F-Type'a, tylko takiego nieco bardziej napompowanego.
No.
Wspaniałe, zobaczymy jak długo.
Co tam dalej możemy powiedzieć? Prędkość, no nie porażająca,
80.
A nie, poczekaj, 202, jeszcze raz, 202 mile na godzinę.
No nieźle. I 10-calowy wyświetlacz w środku.
No to jest ponad 300 i 0 do 100, no tutaj nie jest imponująco. 3,4.
Nie, to w ogóle jakieś...
To na rowerze tyle, prawda?
To w ogóle lipa straszna i tak. Ale no co, no... V8 Twin Turbo. To jest fajne, że cały 4-0. Czas... Tak, że cały czas mamy do czynienia ze spalinowym samochodem, a wspomniany przeze mnie F-Type wycofał się po prostu z tego samochodu, z tego modelu, bo wiadomo, elektryki.
800 Nm.
74 lata historii tego modelu. Wyobrażasz sobie?
Nieźle, bardzo co? Pięknie. I sprzedaż rozpoczyna się w drugim kwartale 2024 roku, czyli już można składać i skarbonki.
Czyli już tam, bliżej do bezpłatnych autostrad.
No, w drugim kwartale będzie bliżej. No, w każdym razie...
Bardzo podoba mi się przód. Mniej mi się podoba tył, który jest takim trochę kaczorem, takim dzióbkiem kaczora. Czy podzielasz mój pogląd? Bo nie dosyć, że to światło, ta linia LED-owa, która...
Nie, mnie się podoba po prostu. Szerokość... Bardzo fajny kaczor jest właśnie, bo to jest takie odwrócenie proporcji z przodu.
Ja wiedziałem, że ty zawsze jesteś no za kaczorem.
Piękny samochód. Piękny po prostu samochód. Tak,
a
patrzę
nie przeczę, nie przeczę. Piękny, bardzo ładnie wydatnione błotniki. To jest...
Zajrzyjcie na naszego Facebooka, wrzuć na luz, tam to zdjęcie się pojawi. Piękne.
No, tylko aż drogi, się troszkę rozmarzyliśmy.
No, drogi.
No, drogi, lecz co? No, jak Land Cruiser kosztuje 400 tysięcy, to ty byś chciał ile to, żeby to kosztowało?
No...
300?
Trochę mniej.
Ależ jest podobny do tego F-Type'a, niesamowicie.
Co ciekawego w świecie Boto?
Dobra, ale zejdźmy na ziemię, bo Aston jest gdzieś tam w innej galaktyce motoryzacyjnej. Ładnie na to, znaczy przyjemnie na to ładne auto popatrzeć, fajnie powspominać, pomarzyć, ale schodzimy na drogę.
Jeżeli schodzimy na drogę, to ja ci zaproponuję w tym samochodzie łatwo przekroczyć dozwoloną prędkość.
W którym?
No
w tym,
Astonie.
O którym myślisz? A, w Astonie.
No, prawda,
słuchaj,
że?
No, wiesz co, to zdecydowanie no. Tak, ale powiem ci, że w każdym teraz sprzedawanym samochodzie
to
łatwo.
To też prawda, ale w tym wyjątkowo łatwo. I jak się w mieście rozpędzisz, to chwilę później będziesz miał odpoczynek. I to. Teraz ile my mamy? 50 przekroczenie skutkuje zabraniem prawa. Tak jest. Tak. Chciałem powiedzieć, miałem przyjemność doświadczyć, ale...
A oddali?
No oddali. Ale po 3 miesiącach. No.
Uberek, taksówki,
no,
rowerek.
Tramwaj.
No,
ale
no, właśnie.
Teraz będzie łatwiej.
Będzie łatwiej i to wszystko oczywiście w całej Unii Europejskiej.
Czyżby wymyślili to Francuzi?
W ulubionej naszej Unii Europejskiej nie ma na ten temat informacji. Czy to jest pomysł Francuzów, czy jednak innych państw członkowskich, ale jest pomysł i to jest najważniejsze, żeby było nam bezpieczniej, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, żebyśmy czuli się swobodniej, a w szczególności, żeby naród kwitł i ludziom żyło się dostatniej? No. 30.
Przekroczenie o 30 w terenie zabudowanym skutkować będzie zabraniem prawa jazdy na 3 miesiące.
I dodałbym karą chłosty. I oczywiście możemy się tutaj podśmiechiwać i ten worek bezpieczeństwa jest bardzo istotny, ale margines robi się coraz mniejszy. Jestem ciekaw waszych głosów, bo oczywiście
będzie
z bezpieczeństwem nie ma co dyskutować.
Będzie bezpiecznie.
Ale przyznasz, że zagapienie...
No, to się nie należy zagapiać.
No właśnie, no. Czyli jednak dobrze. To może zamiast 30 zróbmy od razu, że nie ma tolerancji. W Szwajcarii nie ma tolerancji.
No i co, i żyją? Tylko jeżdżą wolniej.
Tylko jak?
Jak żyją. Z takim serem, z taką czekoladą żyją.
Alby,
całkiem.
Jak tam można oddychać? No.
No dobra, to chciałeś, bo...
No ja chciałem o samochodach pogadać, no to, a nie o życiu w Szwajcarii i ten.
Cioch, proszę.
Renault, Rafale.
No i co?
192 tysiące złotych. Polska cena pojawiła się. SUV coupé, który wyróżnia się designem. Chociaż przyznam się szczerze, że tych SUV-ów Renault ma całe mnóstwo, a będzie jeszcze więcej. Rafale to jest jeden z tych samochodów, który ma się wyróżniać designem. Nawet nie wiem, czy zauważyłeś i pamiętasz. Na tylnej klapie jest napis pisany ręcznie Rafale. Nie wiem, jak to się powinno wymawiać po francusku. Zapytamy. No i taka jest. Czyli 215, a nic.
No ale jakoś nie wali od razu to, człowieka między oczy.
To tyle, 190... co BMW 5, która miała premierę już jakiś czas temu, ale teraz doczekała się i mieliśmy o tym powiedzieć. Miałem powiedzieć o tym w przyszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu, ale nie pozwoliłeś mi, bo trzymasz stoper w ręce.
Blisko, żebym ci i teraz nie pozwolił.
Wersja kombi pojawiła się.
Ale nie za 190.
Nie, za 225 wersji sedan od podstawy, no więc troszkę drożej jest wersja kombi, no ale mamy BMW 5, a nie Renault Rafale.
No.
Bo to każdy Rafał powinien sobie kupić. To taki czerstwy żarcik.
No trochę tak, ale no, już tak. Nie chciałem ci tego mówić.
Słuchaj, a mogę tylko dodać jeszcze jedną rzecz w kwestii autostrad?
No.
Bo one będą za darmo, jak ustaliliśmy już w 2037, bo mówię A2, ale Autostrada Wielkopolska przygotowała się do inwestycji, czyli jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, do 2025 roku będzie miała ona 3 pasy. Oczywiście nie w całym przebiegu, tylko w tym najbardziej ruchliwym. No więc tak, będziemy jeździć wygodniej i przyjemniej i bezpiecznie.
I znakomicie.
Będzie,
to co,
o szybciej jeździć.
Karawaningu troszkę?
Oczywiście, z całą przyjemnością zawsze.
To co, Michał Wnuk?
W świecie karawaningu.
Michał Wnuk, człowiek od RV Campero Przyczep. Mój drogi, pytanie podstawowe, choć jestem użytkownikiem kampera, ale ten kamper ma już swoje lata. Jakie trendy i mody panują w dzisiejszym świecie RV?
Mówisz o świecie światowym?
Świecie
na
światowym,
tak. O globalnym.
O globalnym, żeby jak ktoś pomyślał sobie, kupię sobie kampera, żeby mógł sobie wyobrazić, jakiego kampera ma kupić. Czy rozsuwany dach, czy rozsuwane boki, czy marmury w środku, czy jednak biała kolorystyka skór, a może jednak pluszowy, nie wiem, zieleń pluszowa.
To trochę zależy od kontynentu.
Wiesz? A no to, a twoje... Tobie jaki kontynent bardziej przypadł do gustu? Stylistyka którego kontynentu, jeśli chodzi o ten sprzęt?
Znasz mnie długo i wiesz, że ja uwielbiam rozwiązania terenowe. Te, które dają nam możliwość podróżowania nie
swobodę.
Tylko po asfalcie, ale swobodę. Więc ja osobiście najbardziej lubię rozwiązania australijskie, ponieważ oni produkują i projektują genialne przyczepy kempingowe, ale takie, którymi da się jeździć w terenie. Wiesz, tam jest zupełnie inny klimat.
Ale opłacałoby się ciągnąć przyczepę, która tam jest modna, tutaj do Europy sprowadzać?
Przyczepy z Australii możesz kupić w Europie.
Jakie to są konkretne?
Bruder na przykład. Czy Bruder?
Co to jest takiego tam niesamowitego, że one są tak uniwersalne, nie wiem, lekkie, wytrzymałe w terenie? Co tam jest takiego niesamowitego?
Przyczepa Bruder albo Bruder jest absolutnym kosmosem. I to jest najlepsza przyczepa terenowa, jaka kiedykolwiek została stworzona na tej planecie.
Lekka, na ramię, drewniana?
Powiem ci taką rzecz. Ona ma taki system, który utrzymuje w środku, jak jedziesz w terenie, nadciśnienie, po to, żeby ci się nie kurzyła do środka. To jest jeden z wielu elementów. Oprócz tego, że ma pralkę i 4 niezależnie zawieszone koła na miechach powietrznych, którymi niezależnie możesz sterować. Czyli nie dość, że możesz ją wypoziomować w terenie, to jeszcze możesz poszczególne kółka podnosić, unosić albo opuszczać.
Ile
po to, żeby... 200 tysięcy euro? Ponad? Oczywiście przedstawiciel jest w Holandii. To jest kosmos, ale ona jest jeszcze badana w tunelu aerodynamicznym. Wykonana jest z włókna węglowego, częściowo. Częściowo z najnowszych laminatów.
Zakładam, że lekka. Dość.
Wiesz co, te przyczepy z Australii nie są super lekkie, dlatego że są dostosowane do potężnych samochodów, do potężnych holowników. Ale możecie sobie, drodzy słuchacze, zobaczyć taki filmik w internecie, gdzie zacny samochód terenowy z tą przyczepą przy dosyć dużej prędkości wpada w jezioro albo w rzekę i po prostu przejeżdża bez najmniejszych przeszkód, można tak powiedzieć?
No dobra, ale jeśli chcielibyśmy coś bliżej ściągać, no to co, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Ja miałem wrażenie, gdy zmieniałem kampera z tego, no dzisiaj już 20-letniego na tego niespełna 10-letniego, w sumie już 10-letniego, że te wszystkie sprzęty są coraz bardziej papierowe, że są coraz mniej wytrzymałe, że producenci, walcząc o jak najniższą masę, starają się no po prostu oderżyć każdy możliwy fragment. Czyli drewno już nie jest drewniane, tylko tak jak w tej sieciówce z meblami IKEA, że nie ma drewna, tylko papier. Czy to jest taki trend, który panuje wszędzie i te, musimy się pogodzić z tym, że te sprzęty nie będą trwałe po prostu tak, że one za 50 lat będą nadal jeździć?
Niestety jest tak, jak mówisz, że te stare pojazdy były dużo bardziej wytrzymałe. I teraz, niezależnie od tego, czy kupujesz używaną przyczepę kempingową, czy używanego kampera, pierwszą rzecz, jaką sprawdzasz po wejściu do kampera, to jest zapach. Jeżeli czujesz stęchliznę, albo coś się rozkłada, albo czujesz wilgoć, to uciekaj, bo to jest mina.
To tak zawsze było, tylko mam wrażenie, że chcesz powiedzieć, że łatwiej ta wilgoć wchodzi w ściany, w konstrukcję, we wszystko w tym kamperze.
Po prostu wszystko się zrobiło bardziej jednorazowe. Oczywiście wszystko da się naprawić, tylko pytanie, jakie to są koszty. Mhm.
Czyli to jest nieopłacalne.
Po prostu.
Powiedzmy sobie szczerze.
Lepiej kupować, lepiej wydać trochę więcej pieniędzy i kupić sprzęt trochę nowszy, albo bardziej zadbany, albo bardziej z pewnego źródła, niż kupować coś super taniego, co trochę brzydko pachnie. Bo to na pewno jest mina.
A te wszystkie rzeczy, które stoją u nas w komisach, to są pewniaki, czy to są raczej miny?
To zależy od komisu, bo są w Polsce komisy i pośrednicy, którzy sprzedają bardzo dobry sprzęt. Albo sprzedają sprzęt, który został trochę nadgryziony zębem czasu. Ja na przykład kiedyś spotkałem się z przyczepami pocyrkowymi, które po prostu nadawały się troszeczkę do remontu. Czegoś brakowało.
Ale że tam tygrysy albo osiołki miały... wyżerkę?
Nie, na przykład zostało wymontowane biurko albo łóżko i zainstalowana toaletka. Wiesz, bo ktoś, to była przyczepa na przykład, która służyła do makijażu.
A, czyli tak i tak. No to słuchajcie, kończymy ten odcinek. Mieliśmy powiedzieć tutaj o trendach panujących w najbliższym, nadchodzącym sezonie, ale no nie zmieściło się. Tomek oczywiście goni, liczy czas, więc zaprosimy jeszcze raz Michała i powiemy o tych trendach. Czy na przykład kuchenka mikrofalowa to jest dobra rzecz w kamperze, czy kominek to nadal jest coś niesamowitego, a może zupełnie inne rzeczy są modne, na które nie zwracaliśmy uwagi i o których nie słyszeliśmy. Dziękuję ci, Michale, i zapraszamy już od razu na za tydzień.
Dziękuję i do usłyszenia.
Czy już zdradzamy, dlaczego ten karawanik, te przyczepy jakoś tak nas...
Nie, jeszcze.
Jeszcze nie.
Jeszcze chwilę.
Dobra.
Jeszcze chwilę.
No to fajnie. To na koniec... Na koniec.
Koniec.
Test, tak? Koniec.
To, test. Czyli tak. Klamrą spinamy odcinek, dzisiejszy odcinek sponsorowała litera T.
Tak.
To ja mam tylko jedno, zanim test tego samochodu. Test samochodu, który wygląda przepięknie.
Pięknie.
Wygląda oszałamiająco.
Tak.
Znaczący jest i zapisał się na kartach historii niesamowicie za sprawą technologii.
Nowy Prius.
Napędu.
Toyota
no
Prius.
Właśnie. Co oni zrobili z tego nowego Priusa?
Co zrobili?
Starego Priusa znamy z ulic nie tylko za sprawą tego, że to zrewolucjonizowało napęd, czyli wprowadziło hybrydę pod strzechy, ale wszyscy... transportowcy, którzy wożą ludzi, wożą nas Priusami i świetnie. I daję 3 złote, stawiam, że tej generacji za 15 lat nie będzie już tak wiele na naszych ulicach, bo cena kosmiczna, a poza tym wygoda. Przecież siedziałeś w tym samochodzie.
Bardzo wygodnie.
No ale wejść tam? Przednia szyba jest tak pochylona, że po prostu nie sposób wejść. Mając 190 plus
to trzeba było nie
rosnąć, wzrostu,
tak. Nie,
walnąć łbem o słupek, tudzież dach.
Może lubisz, no jeżeli
minus.
Lubisz, to nie, żaden minus. Minus. Ani razu nie uderzyłem się. A zresztą, a co na to Antoni?
No to spróbujmy. Nasz test.
Na spotkanie z tym samochodem czekałem długo i długo nie uświadamiałem sobie, że to już piąta generacja. Łatwo było to przeoczyć, bo przecież pierwsza była jakimś nieporozumieniem. Druga po dziś dzień służy za 50% floty Uberów na warszawskich ulicach, a reszta trochę przeszła niezauważona. Mowa oczywiście o nowej Toyocie Prius. Kilka miesięcy temu zobaczyłem pierwsze zdjęcia i nagrania dziennikarskich testów i pomyślałem, ocie Karol, ktoś tu zaczyna łamać schematy. Zastanawiałem się tylko, czy skutecznie, bo przecież nie sztuką jest robić inaczej i bezproduktywnie, fajnie, jeśli coś z tego wynika. Zatem odczekałem swoje i wsiadłem na kilka dni za kierownicę Priusa, który designem robi wrażenie. Umówmy się, na wybiegu mody nie zdobyłby owacji, ale na pewno wzbudziłby zainteresowanie, bo sposób, w jaki go narysowano, po prostu intryguje. Spójna, aerodynamiczna i zadziorna bryła jest tym, co idealnie wpasowuje się w dzisiejsze trendy. Reflektory w kształcie bumerangu wkomponowane między maskę a zderzak wydają się być niczym Keith Richards w zespole The Rolling Stones, jak gdyby zawsze tam były. Podcięte progi i schowane klamki tylnych drzwi sprawiają, że można uznać go za drapieżnika, a skoro drapieżnik, to musi być też płetwa. Jest! Antena jest zintegrowana z niewielką częścią powierzchni dachowej. Niewielką, bo reszta to osobny panel, pod którym kryje się fotowoltaika, tak, tak. Ale w naszym klimacie na niewiele się zda. Tył też został przemyślany i narysowany przez to najzdolniejsze dziecko z grupy. Kiedy już obejdziemy Priusa, obejrzymy go z każdej strony, raczej warto wsiąść za kierownicę i tu zaczynają się schody. Tak jak godzę się na niewygodne wsiadanie do 911, tak dlaczego mam krzywić się przy wsiadaniu do miejskiego auta? No cóż, ktoś tutaj trochę namieszał z linią dachu i tym, że Prius jest po prostu nisko zawieszony. Po zajęciu miejsca za kierownicą uderza jeszcze jedna rzecz. Widoczność. Matko kochana, widziałem już różne rzeczy, ale tak masywnych i tak daleko wyciągniętych słupków, a nie spotkałem dawno. Na początku byłem przerażony, potem idzie przywyknąć, ale wciąż zabierają naprawdę sporo z widoku kierowcy. Po tych narzekaniach będzie już lepiej, bo szybko poczułem się naprawdę bardzo swojo. Nowy Prius posiada znakomity system układu kierowniczego, dający wyczucie i swobodne manewrowanie. Po przełączeniu w tryb sportowy wyraźnie się utwardza i nie pozwala już na tak subtelne ruchy kierownicą, co w trasie absolutnie ułatwia życie. Testowany model to oczywiście hybryda typu plug-in, która z pełnym akumulatorem pozwala na przejechanie 70 km około w trybie bezemisyjnym, później już standardowo hybrydowo. A ten standard oznacza 220 koni, które są pod nogą praktycznie w każdej chwili. Skrzynia biegów to oczywiście bezstopniowy mechanizm, który, no nie czarujmy się, wyje. Tak jak zawsze wył, tak wyje i teraz. Oczywiście po osiągnięciu pożądanej prędkości obroty się uspokajają, ale jest to coś, co może dawać się we znaki. Wnętrze Priusa jest przemyślane, dobrze zaprojektowane, na wszystko jest miejsce i niczego nie trzeba szukać. Bardzo, bardzo wielki plus za pozostawienie fizycznych przycisków do obsługi klimatyzacji i podstawowych systemów. Duży również plus za pozostawienie przed kierowcą małego ekranu informacyjnego i podstawowych informacji pojazdu. Niby mały, niby dużo informacji, a jednak wszystko pozostało bardzo czytelne. Wsiadając do Priusa można jednak zapomnieć o swego rodzaju beztrosce. Auto czyta twoją uważność i skupienie na jezdni. Najmniejsza utrata uwagi i zaczyna się jazgot. To samo w przypadku braku możliwości odczytu, który następuje zazwyczaj przy trzymaniu jednej ręki na kierownicy. Zatem będąc kierowcą Priusa musisz być przykładnym kierowcą. A jak przykładnie trzeba zarabiać, żeby pozwolić sobie na taki samochód? No cóż, podstawowa wersja kosztuje 199 tysięcy złotych. Testowany przeze mnie egzemplarz z wyposażeniem dodatkowym to prawie 240 tysięcy. Czy warto? Warto na pewno się przejechać i ocenić swoje wrażenia z jazdy, ale ja czułem się za kierownicą Priusa naprawdę świetnie.
No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca 152 odcinka naszego podcastu, a za tydzień będzie 153.
Ja będę mówił wtedy więcej.
No raczej już nie.